Podjęłam się ostatnio pewnej inicjatywy w mojej pracy, w szkole. Organizuję wycieczkę. Wycieczkę do British Council. To jest bardzo ciekawa instytucja. Ona reprezentuje Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii na różnych terenach, różnych obszarach, różnych państw. I taka placówka jest też w Warszawie. Organizują oni bardzo ciekawe zajęcia kulturowe, na które zapraszają ludzi z zewnątrz. I sobie tak pomyślałam, że wezmę moich uczniów tam. No ale żeby wziąć, to muszę się czegoś dowiedzieć, więc zaczęłam trochę czytać na temat ich przesłania. A ich przesłaniem jest po prostu szerzenie kultury. Szerzenie kultury swojego królestwa, królestwa wysp. No po prostu. Języków, obyczajów. I kiedy tak sobie o tym czytałam i dowiadywałam się, natknęłam się na koleżankę z mojej pracy, okazało się, że jej córka tam pracuje. No i ona zaczęła mi opowiadać, jak to wewnątrz wygląda funkcjonowanie takiej placówki. I sobie myślę, no w Polsce, ale brytyjska, to w końcu po polsku działają czy po angielsku? I byłam bardzo zdziwiona, kiedy zaczęła mi opowiadać o konkretnych przejawach tego funkcjonowania tej placówki, mimo że na ziemi polskiej, w polskiej rzeczywistości, tak, pod polską konstytucją. Uwierzcie mi, funkcjonuje zupełnie inaczej. To, co nam wolno, to, co nam przystoi, powiem szczerze, tam niekoniecznie. Jeśli tam się spóźnisz, choćby minutę, nie jesteś po prostu przyjęty. Nie ma takiej możliwości. Taka jest kultura tej placówki. I są nieugięci, wyobraźcie sobie. Nie wiem, czy zdarzyło wam się pójść gdzieś, gdzie zadeklarowaliście na przykład, że będziecie mieć jakiś dowód tożsamości. Na przykład tak często jest na maturze. Uczniowie przychodzą na maturę i mają mieć dowód osobisty. No ale jeśli go nie mają, to na przykład przychodzi pan dyrektor, popatrzy na twarz i mówi: znam go, dobra, niech wejdzie. Tam nie ma takiej możliwości. Jeśli zadeklarowałeś, że przyniesiesz dowód, nie wejdziesz na paszport. Podziękują ci, mimo że zapłaciłeś na przykład za egzamin, który kosztuje dużo pieniędzy. Nie ma takiej możliwości. To jest po prostu pewna kultura. I myślę sobie, że o takiej przestrzeni uda mi się dzisiaj powiedzieć. Na końcu ocenicie, czy się udało, czy nie. A przewodnim fragmentem będzie tutaj Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, od 24 wersetu. Tytuł mówi sam za siebie. O tym, co najważniejsze. Będę czytała z tego nowego przekładu Zaręby, także może się być jakaś tam nieścisłość. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub co wypić, o ciało, o to, w co się brać, bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki niebieskie. Nie sieją one i nie żną. Nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, możecie swoje życie wydłużyć choćby o jedną godzinę? A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawą polną, która jest dziś, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlaczego nie martwicie się i nie zastanawiacie, co będziecie... Nie rozumiem tego, chyba to jest błąd. Dlaczego martwicie się i zastanawiacie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy? O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko, wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma swoje własne kłopoty. Fragment ten jest częścią, myślę, najdłuższego kazania Pana Jezusa i pierwszego, który jakby nakreśla, myślę, charakter Jego służby, Jego przesłania. Porusza on bardzo wiele różnych aspektów życia ludzi tutaj na ziemi. Tego życia duchowego, jak i tego cielesnego, relacji z Bogiem, jak i relacji z ludźmi. A wśród nich znajdujemy ten fragment. Co ważne, kazanie to zostało skierowane do osób wierzących, czyli myślę, że do nas. Zawiera ono wiele wskazówek, ale wśród nich właśnie jest przeczytany owy fragment zatytułowany, jeszcze raz powiem, o tym, co najważniejsze. I tak pokrótce, dla mnie ten fragment jest po prostu o szukaniu. Człowiek jest stworzony do szukania i do znajdywania różnych rzeczy. I teraz kwestia jest taka, co sobie obiorę za cel i czego będę szukał. I mogę szukać rzeczy duchowych, mogę szukać Boga, a mogę szukać też rzeczy pieniędzy, tych rzeczy przyziemnych, których reprezentantem są pieniądze, żywność, ubranie, o którym tutaj Pan Jezus mówi. I myślę, dlaczego to jest istotne, ponieważ to, co szukam, temu staje się jakby poddanym. Jakby poddanym, tak można byłoby to powiedzieć, bo przecież na początku tutaj mówi o tym, że jest dwóch panów, tak? A jeśli jest pan, to jest i poddany. Więc to, czego szukam, to o co się martwię, czemu poświęcam czas, energię, moje środki, moje zdolności w głównej mierze, okazuje się, że może być moim po prostu panem. Pieniądze to troska o ciało, o życie, o jedzenie. Natomiast Boże rozwiązanie jest bardzo proste. Bóg mówi, ja przecież o was dbam, czyli zapewnia jakby, dlaczego nie warto szukać i martwić się o pewne rzeczy, bo ja o was dbam. Ja się troszczę, ja wiem o waszych potrzebach. I dochodzimy tutaj do kluczowego zalecenia, aby szukać czegoś innego. Bo skoro czegoś zawsze szukamy, to najlepiej zająć się szukaniem rzeczy właściwych, wtedy te niewłaściwe jakby naturalnie odchodzą, prawda? No bo znowu przestanę szukać, będę w zawieszeniu, zawsze się czymś zajmę. Więc lepiej się przeorientować na szukanie tego, co właściwe. A co jest właściwe? Królestwo Boże. Więc pośród wielu potrzeb, które przecież mamy i które komunikują nasze ciała, one najgłośniej krzyczą o pewne potrzeby, nie możemy po prostu stracić, prawda, z oczu tego, co jest najważniejsze. Więc Królestwo Boże. Myślę, że Mateusz tutaj, zaczęliśmy od Ewangelii Mateusza i myślę, że Mateusz jest tutaj, można powiedzieć, ojcem tej tematyki, ponieważ on przytoczył najwięcej i przypowieści, i różnych wydarzeń z życia Pana Jezusa, które o Królestwie właśnie mówią. I wśród nich pojawia się wiele cech, które będą nam charakteryzowały, jakie jest to królestwo. Ale tak powiem z serca, czym dla mnie jest królestwo i myślę, że ono tym jest. Jest, bo przecież królestwo skupia się wokół osoby króla. Jest po prostu tożsame z królem. Więc jest to po prostu obecność. Jest to przestrzeń, rzeczywistość, można byłoby powiedzieć, obszar panowania króla. Oczywiście, jeśli król panuje na jakimś obszarze, ustanawia on też określone zasady, tak jak mówiłam o British Council, oni mają swoje zasady. Tak samo i w tym królestwie są określone zasady, jest określona kultura królestwa. I przecież wiemy, że początkiem tego królestwa było przyjście Pana Jezusa na ziemię. Początkiem królestwa na ziemi oczywiście. To On przyszedł i powiedział, że ustanawia królestwo pośród nas. Jak to zrobił? Przyniósł coś ze sobą? Po prostu przyszedł. Przyszedł On i wniósł swoją obecność i mówi: teraz rozgościło się pośród was królestwo. Jest to cudowna myśl. I oczywiście nie mówimy tutaj, prawda, o jakimś fizycznym obszarze, ale mówimy o takiej przestrzeni duchowej, która ujawnia duchową rzeczywistość. Jest to przecież królestwo mocy, które panuje nad czym? Nad ludzkim sercem. To tam ma się objawiać jego panowanie, w ludzkich sercach. Więc żeby tak było, z naszej strony potrzebne jest upamiętanie, jest potrzebny żal za grzechy. I tak chciałam powiedzieć do osób, które może jeszcze takiego momentu w życiu nie miały, może jeszcze nie żałowałeś za to, co jest w twoim życiu, jak ono wygląda, że nie wygląda tak, jakbyś chciał. Może potrzebujesz zmiany, może wiesz, że jest jakieś królestwo w tobie, ale niekoniecznie to, o którym dzisiaj słyszysz. Chcę cię zachęcić. To może być dobry moment do tego, żeby powiedzieć do tego króla, że chciałabym, abyś był moim panem, aby twoje królestwo, teraz twoje, było we mnie. Zachęcam cię do tego. Ale ponieważ to jest, to powoduje czasami jakby takie zamieszanie, ponieważ jak wiecie, że Pan Jezus przyjdzie po raz drugi na ziemię i On przyjdzie ustanowić swoje królestwo. Tyle, że wtedy to królestwo będzie w postaci fizycznej. To będzie realne panowanie, to będzie realne wypchnięcie zła. Bo teraz musimy sobie powiedzieć, że to królestwo, to duchowe, ono współistnieje razem z tym królestwem złym. Dlatego tak często Pan Jezus mówi, aby ono się rozszerzało, tak? Aby ono się odróżniało, tak? Aby ono spychało to złe, ale nie jest w stanie go zupełnie zniewolić. Natomiast kiedy przyjdzie Pan Jezus, to realnie się stanie. I kiedy pomyślałam sobie o tym królestwie, to tak jak powiedziałam, w nim na pewno jest król. Ale przecież w królestwie nie jest tylko jedna osoba, prawda? Są też inni. No i przecież lud króla nazywa się poddanymi, sługami króla. Ale tutaj Mateusz, bo myślę, że on głównie w ten sposób mówi o Panu Jezusie, mówi o Bogu, przeskakuje, mi się wydaje, że krok milowy, ponieważ tego króla zaczyna nazywać ojcem, tatusiem. Co to znaczy? To znaczy, że to my stajemy się dziećmi, stajemy się córkami, synami tegoż króla. I można było powiedzieć, wiem, ale jest coś dalej. Skoro dziecko i syn, to też dziedzic. Dziedzic królestwa, słyszycie jak to brzmi? Jesteś dziedzicem królestwa. Jesteś dziedzicem. Masz tam swoją część. Dla mnie to jest wspaniała wiadomość. Bo w królestwie są poddani albo dzieci. Poddany dba o własność Pana. Dziedzic o swoją. Słyszysz to? Jak dbasz o królestwo? Jako cudze? Jego? Kogoś tam? Nie moje. Czy jako moją własność? Moje. To, co dla, myślę, poddanego może być przykrym obowiązkiem dla dziecka, może się okazać po prostu przyjemnością. Lub rozumie to, że warto, bo inwestuje w moje. I to jest, myślę, bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Ponieważ jak dla mnie zrozumienie tej prawdy, że jesteśmy synami i córkami króla, jest antidotum na legalizm, który do kościołów się zakrada, który zaprzecza przecież łasce. Bo jeśli ja sama czuję się rozliczana na zasadzie tylko zrobił, nie zrobił, tak, to może się okazać, że przenoszę też to na innych. I innych zaczynam rozliczać tak. Zrobił, nie zrobił. Powiedział dobrze, nie powiedział dobrze. Czyż tak nie jest? To, czym nasiąkłem, tak funkcjonuje. Ja tak mam i tak miałam. Byłam w takim miejscu, że wiele rzeczy negowałam i też oskarżałam ludzi, dlatego, że wiecie, nie doświadczyłam tej przemiany myślenia, że to jest moje. Też moje. I sobie, kiedy myślę właśnie o relacji sługi z Panem, to jest ona, myślę, że tak jest oparta na tym. Zrobiłeś? Zrób. Jutro zrobisz. Prawda? Na wydawaniu jakiejś dyspozycji. Natomiast relacja z Ojcem jest czymś zupełnie innym. To jest po prostu spędzony wspólnie czas, może nawet przemilczany. To jest coś głębszego, w tym już chodzi o uczucia. Nawet jeśli sługa jest oddany, prawda? Bo o takich sługach przecież mamy wiele przypowieści. Natomiast syn i córka darzy ojca miłością, głęboką miłością. Pozwala mu też wejść do głębszych warstw siebie samego. Opowiada mu o swoich uczuciach. Dla mnie to jest po prostu rewolucja. I wiem, że to spowodowało rewolucję w moim życiu. I to nie było wcale tak dawno temu. Więc moje pytanie jest, jaka jest twoja relacja z królem? Czy jest on twoim ojcem? Czy po prostu jest władcą panującym tylko? Jak postrzegasz królestwo? Kiedy patrzysz na swoje życie, myślisz sobie, ono jest moje, mam tam swój udział, swoją cząstkę? Czy raczej nie? Idziemy dalej. Idziemy dalej, ponieważ Pan Jezus mówi, zaznaczając o tym, byśmy coś z tym królestwem zrobili. I co my mamy z nim zrobić? No po prostu mówi szukać. Szukać. Więc mówi o tym, zanim, prawda, bo tu mówi o pierwszeństwie, zanim zaczniesz szukać innych rzeczy, zanim poświęcisz im swoją uwagę, zanim dasz im swój czas, zanim oddasz mu kawałek swojego serca, szukaj mojego królestwa i jego sprawiedliwości, mówi Mateusz. Nie powiedziałam jeszcze, jak Żydzi patrzą na królestwo, jak patrzyli na królestwo. To jest bardzo istotne, wydaje mi się, ponieważ wiele przypowieści też było skierowanych przecież do Żydów, prawda? Mateusz mówił do Żydów głównie, pisał tę Ewangelię. Więc Żydzi myśleli o tym królestwie, o którym cały czas komunikował im Pan Jezus, jako o królestwie, które objawi się jako panowanie nad Rzymianami, po prostu. Że ich stamtąd wypędzi, będą wolni, w końcu będą panami dla siebie samych. Więc co oni z takim królestwem, z taką wyobraźnią królestwa robili? No powiedzcie, co robili? Czekali. No czekali, aż się w końcu ziści, aż w końcu król zasiądzie na tronie, aż w końcu król zrobi porządek i w końcu się za nich tam weźmie, ich wywyższy, prawda? Czekali. A Jezus mówi, szukajcie. I wydaje się tutaj absurd, no bo skoro Pan Jezus mówi, królestwo jest pośród was, jak można szukać czegoś, co jest? I wydaje się to może w pewnym sensie jakimś absurdem, ale z drugiej strony pomyślałam sobie o relacji małżeńskiej. Pamiętam, jak mój mąż szukał żony, znalazł jedną bardzo fajną. Szukał jej i szukał, bardzo długo szukał. Słuchajcie, no i szukał. No i można powiedzieć, że znalazł. Nawet powiedziała tak. I wydawałoby się, że tutaj praca jest zakończona. Znalazł, amen. Usiądźmy i po prostu zrelaksujmy się. Czy tak jest w małżeństwie? No nie. To, że mnie znalazł, to nie znaczy, że ja nie potrzebuję jakiejś szczególnej obsługi, że tak powiem. Tak. Od tego momentu zaczęliśmy stworzyć wspólne życie, wspólną kulturę. Ja zaczęłam się dowiadywać, co on lubi. On podpytywać, co ja lubię. I czasami to się wydawało absurdalne. Co ona w ogóle chce? Kwiaty? A na co? Ja nie potrzebuję, ona potrzebuje. Prawda? Ale to jest wytwarzanie wspólnoty tego królestwa. Ja coś daję. Ale też się czegoś uczę. Dowiaduję się, co mogę włożyć. Jest to spędzanie wspólnego czasu. Jest to rozmawianie przecież. I myślę, że o takim szukaniu królestwa Pan Jezus miał na myśli. Pewnie może innych jeszcze wiele z aspektów, ale myślę, że taki na pewno tam się znalazł. Więc tym jest szukanie. Jest to po prostu zabieganie o czyjąś obecność, o czyjąś atencję, o czas spędzony, uczenie się właśnie tego, co mojemu przecież już nie tylko królowi, ale też ojcu sprawia przyjemność, co jest dla niego miłe, czym mogę spowodować uśmiech na jego twarzy. Czyż to nie jest piękne zadanie? Lubicie robić prezenty innym? Lubicie ich rozradowywać? Ja strasznie lubię. Takie też mamy zadanie wobec naszego tatusia, króla w niebie. Ale dalej, mówi Pan Jezus właśnie jeszcze o sprawiedliwości, więc jakby sprawiedliwość dla mnie to jest prawo, to jest jakaś praworządność. To jest po prostu kultura. Ja to bardzo to słowo lubię. To jest kultura królestwa. To jest sposób funkcjonowania, zachowania, które przystoi lub nie w obecności króla. Przecież króla podejmuje się w szczególny sposób. Wobec ojca wymagany jest szczególny szacunek. I dlatego myślę, Pan Jezus tak wiele przypowieści, ale też i historii później z życia Pana Jezusa, które są w Ewangeliach przytoczone, nawiązują cały czas do tego, jakie królestwo jest i jaka w nim panuje kultura, co przystoi, a co nie. Jaka jest tam atmosfera. I mogłabym tutaj wiele przypowieści przecież mnożyć. Znamy je na pewno, ale powiem o takich kilku, które gdzieś przyszły mi po prostu na myśl. Myślę sobie o tym, że jest tam taka kultura pomnażania. I tutaj mam na myśli przypowieść o talentach, która zachęca nas do tego, abyśmy zobaczyli, co mamy, użyli tego we właściwy sposób, ubłogosławiając też tym innych. I wow, wielka obietnica, a będzie dodane. To jest kultura. No po prostu tak jest. Czy ci się to podoba, czy nie? tak to funkcjonuje. To tak jak z jabłkiem. Rzucisz w górę i tak spadnie w dół. Prawda? Takie jest prawo. Inne. Nazwałam to prawem dawania, ale takiego szczególnego. To dawanie w królestwie wygląda trochę inaczej. I tak pomyślałam sobie tutaj o wdowie, o tym wdowim groszu. Pamiętacie? Przyniosła jeden grosz. Przecież co to dla tak otaczających ją ludzi znaczyło? Nic. Bo to dawanie nie skupia się na tym, co fizycznie przynosisz, tylko co niesiesz ze sobą w sercu. Co przynosisz w sercu, dając? Może niewiele. Może niewiele dzisiaj możesz, niewiele masz. Ale serce nadaje prawdziwą wartość. Prawdziwą. Bo nieważne jest, ile dajesz, ile tobie zostaje. Ważne jest, z jakim nastawieniem to robisz. Jestem też prawo siania. Wyszedł siewca i siał. I to ma być obraz każdego z nas, którzy w tym królestwie zostaliśmy do niego zaproszeni. Pamiętacie, były tam jest historia o czterech glebach. Jedna spadła na skalisty grunt, część ziaren, część na ciernie, część... tak, między chwasty, o właśnie, dokładnie. Natomiast część padła na dobrą glebę. No i wydawałoby się, że spośród czterech części tylko jedna spadła na właściwą, więc trzy trafiły kulą w płot. Czy opłaca się? No, można było powiedzieć średnio. Ale kiedy dodane jest, że te, które na właściwą spadły, przyniosły plon stukrotny, 60-krotny, 30-krotny, nawet przy tej 30. Uwierzcie mi, opłaciło się. To jest kultura królestwa. Siać. Siać. Rozgłaszać, dzielić się dobrą nowiną. Kulturą królestwa. Inne? Na przykład, kiedy Pan opowiada, Jezus opowiada historię o tym, że to nie drzewo świadczy o tym, jakim jest, tylko dopiero owoc, który wyda. Więc jakby nie pozory. Nie to, kupuję na wiosnę drzewko, wsadzam, nie wydało owoców. Mówili, że gruszka, klapsa, nie wiem, czekam jeszcze rok. Wydało owoce, śliwki wyrosły, na przykład. Co to obrazuje, że tak naprawdę dopiero czyny pokazują, na ile nasiąkłeś kulturą królestwa, czy naprawdę ono jest twoją częścią, czy ono naprawdę jest twoją własnością, czy naprawdę je tak traktujesz. Owoce. Kiedy myślę o szukaniu, to jeszcze jedna myśl przyszła mi do głowy. To jest proces. To tak jak w chowanego dzieci się bawią, tak? Trzy razy zajrzą do kryjówki i nie znajdą, ale za czwartym się udało. I słuchajcie, to jest ideał, prawda? Szukajcie królestwo i znajdźcie je w całości. To jest ideał. Mamy do tego dążyć. Ale powiedzmy sobie prawdę. Nie zawsze się tak udaje. To ja nie zawsze jestem tak nasiąknięty. Ja nie zawsze się zachowam tak, jak należy. O, ile razy nie. Prawda? Ale ważne jest, by szukać, poszukiwać, by się dowiadywać. I to tak jest celem naszego życia. Ale są takie bonusy. Moment, kiedy trzy razy w moim życiu zareagowałam w określony niewłaściwy sposób, nagle przychodzi ten, kiedy okazuje się, że powstrzymałam moje emocje, że dopuściłam trzeźwe myślenie i zachowałam się inaczej. I wtedy patrzę, nasiąkłam tym królestwem, jest we mnie jego cząstka. to jest, są cudowne momenty, uwielbiam je, ale często tak różnie to bywa. I kiedy myślałam jeszcze o tym szukaniu, to to, że to królestwo, ono jest takie pełne, bo to przecież królestwo mocy. Bo to królestwo, w którym przecież wszystko jest. Bo to królestwo jest takie napełnione wszelkimi dobrami. I możemy się złapać, mnie się wielokrotnie zdarzyło, że okazuje się, że w pewnym momencie szukam czegoś, co w tym królestwie się znajduje. Bo dobrze się szuka rzeczy miłych. Też dobrze się szuka wtedy, kiedy naprawdę ma się ogromną potrzebę. Wtedy się szuka, prawda? Ale wiecie, tego królestwa nie da się podzielić. Jego nie da się wziąć cząstkowo. Ono jest całe. Ono niesie ze sobą pewne prawa, ale też obowiązki. Ono niesie ze sobą przywileje, prawda? Ale mówi też, że trzeba wykonać jakąś pracę. I nie da się tego rozdzielić. Więc w pewnym momencie może się okazać, że ponieważ mam tak dużo problemów, że szukam królestwa przez pryzmat tych problemów. Czyli okazuje się, że mój cały czas przed tronem króla spędzam prosząc o to, żeby te problemy były rozwiązane. I zrozumcie mnie dobrze. To nie znaczy, że my nie mamy omówić o swoich problemach. To jest kwestia tego środka ciężkości. Co jest dla mnie istotne? Po co przychodzę? Czy przychodzę do króla? Czy przychodzę po to, że on coś tam w tym skarbcu ma? Bo to królestwo, wiecie, ono nie inwestuje w to, żebyśmy byli nie wiadomo jak objuczeni. Ono inwestuje w charakter. Ono inwestuje w przemianę człowieka. I to jest, myślę, priorytet, dobro najwyższe. Więc upewnij się, jakiego królestwa szukasz? Bożego? A może swojego? I dalej Pan Jezus mówi, a to wszystko zrób najpierw. Wiecie, że kolejność jest ważna? Zachęcam, Panie Gospodynie, pomyślcie o cieście drożdżowym. Najpierw drożdże do ciepłego mleka dodaj. Dosyp cukru i trochę mąki. Zamieszaj pod ściereczkę i odstaw. A jeśli tego nie zrobimy, to co? Nie wyrośnie. Może będzie zakalec. Może z jednej strony urośnie bomba, z drugiej zapaść. Przepisy po coś. Jest to droga do sukcesu. Sobie tak pomyślałam. Wszelkie instrukcje, prawda, które podają kolejność wykonywania określonych czynności. Mówią o tym, co jest ważne i powinno być zrobione na początku, potem kolejna rzecz i że trzeba tego przestrzegać rygorystycznie. Czy zdarzyło wam się zrobić coś nie tak, jak instrukcja mówiła i żeście coś zepsuli i oddali do naprawy? Gwarancja nie obejmuje. Dlaczego? Bo źle użytkowane. Najpierw szukaj królestwa. Słuchajcie, to jest instrukcja na sukces. Mamy to na sukces. Jest to przepis na udane życie. Najpierw szukaj królestwa. Na szczęście, na zadowolenie, na spełnienie. W efekcie to wyjdzie, ale najpierw szukaj królestwa. No niestety. dążąc do tego, co najpierw, różne rzeczy na drodze mogą stanąć. I tu przeczytam fragment. Nie umiem go opowiedzieć, więc przeczytam. Z Łukasza, 9 rozdział, od 59 do 62 wersetu. 9 rozdział, 59 do 62. Potem Jezus wezwał drugiego ucznia. Chodź za mną, a on na to: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Wtedy Jezus powiedział: grzebanie umarłych zostaw umarłym. Ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo Boże. Odezwał się jeszcze inny: pójdę za tobą, Panie, najpierw jednak pozwól mi, że się pożegnam z bliskimi. Temu Jezus powiedział: ten, kto przyłożył rękę do pługa, a ogląda się za siebie, nie nadaje się do królestwa. Więc pojawiają się w naszej drodze różne rzeczy. I czy tak, kiedy myślałam o tym fragmencie związanym właśnie z tym, że niech umarli grzebią umarłych. Jak umarły może pochować umarłego? Myślę, że jakby ten, to jest zaprzeczenie, które w tym znajdujemy, wskazuje po prostu na umarłych duchowo. I są rzeczy, które ludzie nie z tego królestwa robią. I one nawet nie są złe. Rozumiecie? Natomiast Jezus mówi: ty chodź za mną. Ty zajmij się tym, co da ci życie. Umarli niechaj to robią, aż przyjdzie ich moment i będą żywi. Wierzę, że tak będzie, tak? Ale ty zajmij się tym, co dzisiaj da ci życie. Pójdź za mną. Ty szukaj tego, co daje życie. Nie szukaj wymówek. Tu ojciec, potem w drugiej części przychodzi ten drugi człowiek i mówi: pożegnać się z bliskimi. I mówi: najpierw to zrobię, a potem tamto. Czyli chciał odwrócić kolejność. I zobaczcie, Pan Jezus bardzo szybko przyprowadza go mocnymi słowami do porządku. I mówi, co ma zrobić najpierw. Najpierw szukaj królestwa. Najpierw pójdź za mną. Najpierw zabiegaj o moją obecność. Najpierw naucz się tego, co jest w moim królestwie. Najpierw popatrz, jak ja robię rzeczy. Najpierw zobacz, jakie ja mam serce. Nie odkładaj Boga na później. Najpierw ma być królestwo. Na końcu tego fragmentu, który na początku przeczytałam, jest tam powiedziane, że nie martw się o jutro. Ono się samo o siebie zatroszczy. Ty skup się na dzisiaj. To też jest kolejność. To też jest kolejność. Bo nie ma jutra bez dzisiaj. Ale dzisiaj stanowi o tym, jakie będzie jutro. Nie ma drugiego kroku bez pierwszego. To jest ważne, gdzie go postawisz, bo tam pokieruje ciebie następny krok. I tak sobie pomyślałam, że zobaczcie, nawet obietnice, one stawiają nam jakieś warunki. Pewne rzeczy trzeba wykonać dzisiaj lub w najbliższej przyszłości, by dojść do miejsc, które zostały nam obiecane. To, jaki zasiew dzisiaj zrobisz, to zbierzesz jutro. To się tak dobrze mówi. Ale pomyśl odwrotnie. Czego nie chciałbyś jutro zebrać? Czego byś nie chciał jutro zebrać? Od ludzi? Czego? Tego nie siej dzisiaj. Nie wyciągaj swojej ręki dzisiaj do siania tego, jeśli nie chcesz tego jutro zebrać. Wymówek możemy znaleźć wiele. Pójdę, będę szukał, ale najpierw wychowam dzieci, skończę studia, nie wiem, spłacę długi, załatwię swoje sprawy. Każdy z nas mógłby pewnie listę dopisać rzeczy, które odciągają nas od tych właściwych wyborów. Ale Bóg mówi, ty pójdź za mną. I jak myślicie, czy kiedy Pan Jezus, mówiąc o tym, że mamy pierw szukać królestwa, nie wiedział, że my będziemy mieli dzieci? Zaskoczony jest. Czy nie wiedział, że będziemy mieć problemy? Czy nie wiedział, że będziemy mieć jakieś, nie wiem, zawirowania finansowe? Że będziemy mieć mnóstwo różnych spraw do załatwienia? Czy nie wiedział? Przecież On jest wszechwiedzący. I kiedy mówił, to mówił właśnie o tych sytuacjach. Najpierw szukaj mnie, tego, co moje. Najpierw. Potem przyjdzie jutro. Po kolei rzeczami się zajmiesz. Ale najpierw szukaj mojego królestwa. Bo w tym królestwie jest jeszcze jedno prawo. Ilustruję je przypowieść o 10 pannach. 5, to znaczy było wezwanie, że oblubieniec idzie. Wybrało się 5 z lampami, w których miały oliwę. I 5 tych, które miały lampy z oliwami, plus jeszcze zapas do nich. Te 5 nazwane są roztropnymi, mądrymi. Dlaczego? Bo się przygotowały. Bo wykonały pracę. Bo najpierw zadbały o rzeczy ważne. Zgromadziły coś. Dobrze się przygotowały. I dzięki temu były gotowe na to, co przyszło. Dzięki temu były gotowe i mogły wypełnić swoje zadanie. Co jeszcze w tej odpowiedzialności? Jeszcze widzę w tej, właśnie odpowiedzialność widzę w tej przypowieści. Odpowiedzialność za siebie samego. Słuchajcie, w tym królestwie każdy z nas jest odpowiedzialny za siebie samego w takim sensie przygotowania. Co to oznacza? Że nie wystarczy być w fajnym kościele. Nie wystarczy mieć namaszczonego męża. Nie wystarczy mieć gorliwą przyjaciółkę. Bo przyjdzie moment, kiedy to nie wystarczy. Nie zasłonię się tym, bo będę sprawdzony z tego, co ja zebrałem, co ja nagromadziłem, co jest w moich zasobach. I oczywiście możemy tu mówić o przyjściu Chrystusa, ale myślę tutaj też o zwykłych życiowych sytuacjach, o różnych problemach, na które wierzę, że to przebywanie w królestwie i nasiąkanie jego atmosferą, kulturą przygotowuje nas na to, przychodzi. Pomaga nam lepiej przejść rzeczy trudne, bo jesteśmy nasączeni, bo jesteśmy gotowi nie tylko zadbać o siebie, ale jeszcze być ambasadorami. Tak jak British Council dba o to, by szerzyć tą kulturę dalej. My też to możemy robić. Więc dzisiaj jest czas. Dzisiaj to przestrzeń do zmian. Dzisiaj jest w Twoim zasięgu. To tutaj możesz zacząć dobry zasiew. To tu możesz położyć to, co masz, na dobre konto. Zainwestować właściwie. Dzisiaj możesz to zrobić. Najpierw szukaj królestwa.